Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, dzisiaj w rozmowie punkt dziewiąta wita Daniel Sawicki, a naszym gościem jest Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Panie radny, dzisiaj nadzwyczajna sesja poświęcona ważnej sprawie, ona wynikła tak dosyć niespodziewanie. O czym państwo będą rozmawiać?
Do Biura Rady Miasta wpłynął projekt uchwały podpisany przez grupę radnych. Ta uchwała pojawiła się w wyniku pism, które otrzymaliśmy od pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medcol, znanemu wielu zielonogórzanom. Pracownicy są zaniepokojeni pomysłem zarządu województwa, który to chce przekazać tą przechodnię pod skrzydła Szpitala Uniwersyteckiego. A w tej uchwale jest wiele argumentów sprzeciwiających się tej decyzji. Tą decyzję podejmie Sejmik Województwa Zielonogórskiego, ale pracownicy
Lubuskiego,
ale pracownicy Medcolu chcą dzisiaj radnym Zielonej Góry przekazać te argumenty i chcą, abyśmy podjęli uchwałę sprzeciwiającą się takiej decyzji. Te argumenty są według mnie bardzo rzeczowe. Pracownicy podejrzewają, że przejęcie tej przynoszącej zyski, dodam, bo w zeszłym roku prawie 600 tysięcy zysku, przejęcie tej przechodni ma jak gdyby dokapitalizować w pewien sposób szpital uniwersytecki i dać mu możliwość brania większych kredytów, bo szpital ma długi. Sam budynek przychodni wyceniany jest na 3 miliony złotych. Przypomnę, że przeszedł bardzo taki głęboki remont. Jest tam dużo specjalistycznych przechodni. 21 tysięcy zielonogórzan objętych jest podstawową opieką zdrowotną. I problem polega na tym, że specjaliści, którzy tam pracują i lekarze, bardzo często właśnie odchodzili ze szpitala naszego, ale nie tylko naszego, po to, aby mieć stabilne zatrudnienie właśnie w Medcolu. I teraz, kiedy przeszłaby ta przechodnia znowu pod szpital uniwersytecki, obawiają się, że będą oddelegowani do innych przychodni przyszpitalnych albo na przykład na SOR i już teraz mówią, że w takim przypadku oni się zwolnią. To grozi tym, że NFZ nie będzie płacił za wykonane usługi i docelowo może ta przychodnia upaść, a jest to przychodnia, która działa, przypomnę, w Zielonej Górze od 1948 roku. Ona nie jest komercyjna.
Ona jest najdłużej działająca?
Tak, nie jest komercyjna, mimo to przynosi zysk. Ma na przykład podpisane bardzo korzystne badania specjalistyczne z poszczególnymi laboratoriami i pracownicy mówią, że one są tańsze niż na przykład ma szpital, więc to by podrożało. Od nowa trzeba by było zbierać wszystkie deklaracje do podstawowej.
Widzę, że pan radny ma głęboką wiedzę, bardzo szczegółową na ten temat. Widzę, że już zapoznawał się z tym. W takim razie jakie będzie stanowisko radnych przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości?
Znaczy ja na pewno poprę ten apel sprzeciwiający się przeniesieniu spod skrzydeł zarządu województwa przychodni Medcol pod skrzydła szpitala uniwersyteckiego, bo uważam, że to jest w dużej mierze przede wszystkim taki ruch finansowy, a może spowodować złe działanie tej przychodni, albo być może nawet plajtę tej przychodni.
Dobrze, zostawmy ten Medcol, bo to się okaże dzisiaj po południu, jak sytuacja się rozwiąże, jak się rozwinie. Chciałem spytać o zupełnie inną działkę pana, ponieważ jest pan przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta. Głosowano ostatnio dodatki, między innymi ten dodatek kompensacyjny dla nauczycieli z ośrodków, ze szkół wiejskich. Słychać, że ta uchwała może zostać w części przez wojewodę odrzucona, niedopuszczona do obrotu prawnego.
Czy tak? Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęliśmy uchwałę o regulaminie wynagradzania nauczycieli, na który to regulamin zielonogórscy nauczyciele czekali już od września, gdyż dopiero przyjęcie tego regulaminu umożliwiało takie zupełnie legalne wypłacanie podwyżki dodatku za wychowawstwo, który dotychczas wynosił do września 180 zł, a teraz wynosi 300 zł brutto. Także zwiększono środki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów. No i ta uchwała dwukrotnie już się znalazła weszła pod obrady sesji Rady Miasta, ale dwukrotnie była stamtąd ściągana. No i teraz udało się uchwalić. Problem dotyczy tak rozdziału numer 6, bo tak numeracyjnie ten rozdział jest przyjęty. Przed połączeniem miasta z gminą, nauczyciele pracujący na terenie byłej gminy Zielona Góra otrzymywali tak zwany dodatek wiejski.
Tak.
Rząd przez ostatnie 4-5 lat wygaszał ten dodatek.
To znaczy na połączenie miasta z gminą.
Zmniejszał o 25% co roku dotację. No, postępując zupełnie słusznie, bo to już jest miasto, więc dodatek wiejski się nie należy. No ale przyjęto taką zasadę, że powinniśmy utrzymać ten dodatek, ale nazwano go inaczej dodatkiem kompensacyjnym. On wynosi 320 zł dla nauczyciela mianowanego i 380 zł dla nauczyciela dyplomowanego.
Ale nie każdego.
Nie każdego. Tego,
niestety
który,
nie każdego, tak, nawet w ośrodkach wiejskich.
Oto w tym, tutaj uważam, jest problem. Ponieważ on dotyczy nauczycieli zatrudnionych na terenie, w placówkach oświatowych na terenie gminy Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2014 roku, czyli tuż przed połączeniem. I pojawiły się uzasadnione według mnie wątpliwości. To w takim razie dobrze. Ci nauczyciele otrzymają ten dodatek kompensacyjny, a co z nauczycielami, którzy na przykład zatrudnili się w szkole w Przylepie, ale już po 1 stycznia 2015 roku i mają tytuł mianowanego albo dyplomowanego nauczyciela, no i w tym przypadku ten dodatek by im się nie należał. Dlatego uważam, że może zdarzyć się, że wojewoda uchyli, mam nadzieję, że nie całą uchwałę.
W tym zakresie tylko może rozdział, uchylić, tak, można tylko, tak zrobić.
Można,
tak?
Można na przykład powiedzieć, że, tym, że ten rozdział nie funkcjonuje w obrocie prawnym, służby wojewody się na to nie zgadzają. Jeżeli miałoby się to zdarzyć, to wolałbym, żeby uchylono ten jeden rozdział niż całą uchwałę, bo byśmy znowu wrócili do punktu wyjścia.
Poprawki po prostu przez
tak,
państwa.
Chodzi o to, że znowu nauczyciele musieliby czekać na dodatek zwiększony za wychowawstwo, czy też dyrektorzy za dodatek funkcyjny. No, nie wiem, jak sprawa się skończy. Wojewoda pewnie wkrótce poinformuje Radę Miasta i Prezydenta.
Dokumenty przyjdą pewnie wkrótce do Rady Miasta. Panie Radny, jak pan zagłosuje za nową koncepcją amfiteatru? 6 firm się zgłosiło.
6 firm ma, znaczy przedstawić ma.
Koncepcję.
Koncepcję zagospodarowania amfiteatru. Przypomnę, że ścierają się przy najgórze dwa nurty. Jeden jest taki, aby odnowić amfiteatr w takiej postaci, jaki jest, czyli odkryty, być może go zadaszyć. Natomiast prezydent Kubicki lansuje koncepcję, aby na miejscu amfiteatru zbudować halę taką koncertowo-widowiskową, której zresztą w Zielonej Górze brakuje. Te 6 koncepcji ma obejrzeć komisja konkursowa i wyłonić jedną z nich dopiero wtedy, kiedy wyłoni. No ja z chęcią się z nią zapoznam. Będzie mnie interesował przede wszystkim, jak ma ta hala wyglądać, ile będzie kosztowała, bo mówimy o kwotach od 20 do 30 milionów złotych. I wtedy podejmę decyzję, czy poprę postawienie na miejscu amfiteatru takiej hali widowiskowej, czy też nie. Najpierw muszę zapoznać się ze szczegółami. Jak ten obiekt ma wyglądać, ile będzie kosztował.
A to nie szkoda nawet, tak patrząc z perspektywy lat na ten amfiteatr, mimo że on oczywiście wymaga gruntownego przebudowania, remontu, żeby tam już nie było amfiteatru, a stanęła hala jakaś.
Znaczy to jest tak, no są plusy i minusy. Na amfiteatr na pewno wrył się bardzo głęboko w taką tożsamość historyczną Zielonogórzan, bo pewnie każdy przynajmniej raz w tym amfiteatrze był. Z drugiej strony jest on w popłakanym stanie, więc albo trzeba było go globalnie wyremontować. A z trzeciej strony rzeczywiście brakuje nam takiej hali widowiskowej i być może wybudowanie hali, z której będzie można korzystać cały rok, a przypomnę, że z amfiteatru cały rok pan nie może korzystać, a jeżeli nie jest zadaszony, no to także mają na to wpływ na chociażby opady deszczu, czy też jakieś tam burze.
Czyli pełne 12 miesięcy.
Pełne 12 miesięcy, wtedy ten obiekt by był wykorzystany. Tak jak przed chwilą powiedziałem, ja nie przesądzam, bo zarówno mam tą miętę do amfiteatru, bo nie jeden raz tam byłem na różnego typu koncertach. Z drugiej strony jako radny wiem, że brakuje nam takiej hali koncertowej. No mamy tylko filharmonię, no ACRS, no umówmy się. No, akustyka tego obiektu nijak
nie jest
pasuje
do
tego typu
imprez, tak? Które by się powinny odbywać. A wie pan, ile ten amfiteatr ma lat? No, bo jest scena letnia, a potem
wiem, że pojawiła się na social media informacja, że pochodzi jeszcze z XIX wieku.
131 lat dokładnie, 1889 rok.
A, czyli pierwsza rok urodzin Adolfa Hitlera. Tak?
Niestety. Dobrze, zostawmy może tę
nie,
sprawę.
Nie, to jest oczywiście żart. Znaczy, nie, on się urodził w tym roku, ale nie miało to pewnie żadnego związku.
Tak jest, panie radny, podobno 3 miliony złotych pójdą na kluby sportowe, na sport zawodowy w tym roku. Dwa kluby, Żużel i Koszykówka. Ta pula rośnie, bo to były to 2 miliony. Miasto ma udziały również w obu tych spółkach. No, coraz więcej wydajemy na zawodowców, profesjonalistów.
I to jest podobny spór jak w przypadku amfiteatru. Też są jak gdyby dwie grupy mieszkańców i polityków i radnych, którzy uważają, że trzeba taki spot dotować lub też nie trzeba dotować. Ja uważam, że trzeba dotować, ale nie należy zapominać także o innych dyscyplinach sportowych. Kiedy, pamiętam tą sesję, kiedy miasto stawało się udziałowcem, w przypadku jednego klubu byłem za, w przypadku drugiego się wstrzymałem. Miałem wiele wątpliwości dotyczących także zaległości finansowych tych klubów, czy użyczonych pożyczek na rzecz tych klubów. W mniejszym lub większym stopniu te moje wątpliwości rozwiano. Natomiast no, niewątpliwie te dwie dyscypliny są to takie dwie dyscypliny sztandarowe, tak zwanej góry.
Powinniśmy pomagać bezwzględnie, jak się zgadzam.
I zawsze przez te wszystkie lata, kiedy jestem radnym, byłem za udzielaniem takiej pomocy finansowej i będę. Natomiast docierają do mnie także informacje o innych dyscyplinach sportowych, takich jak pływanie czy strzelectwo, wręcz olimpijskie dyscypliny, gdzie jednak te dotacje mogłyby być większe. No natomiast liczba środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie sportu jest ograniczona i jest to liczba zamknięta, więc musimy dzielić to, co jest. I zawsze będą te dylematy, czy mamy dofinansowywać koszykówkę i żużel, czy być może inne dyscypliny bardziej kosztem tych dwóch.
Mamy jeszcze chwilę czasu. Ten panie radny, na koniec pytanie o te słynne blokady, które mają się pojawić przy deptaku zielonogórskim. Deptak ma zostać zablokowany już chyba dokumentnie, tam nie tylko nie będą mogły wjeżdżać rowery, ale no, w ogóle już nie przejadą chyba samochody nawet przez krótkie odcinki. Ustawianie takich blokad, no, to będzie nowość. Do tego ma być rozbudowany monitoring. Taka koncepcja została przedstawiona. Słusznie, żeby tak ogradzać tak drastycznie te nasze centrum miasta?
Znaczy, co do monitoringu, zawsze byłem jego zwolennikiem, ponieważ monitoring na pewno służy poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. To jest bezdyskusyjne dla mnie. Pamiętam pierwsze kamery montowane jeszcze za prezydentury pana Zygmunta Listowskiego, czy za prezydentury Bożeny Ronowicz. One zdały egzamin, mimo że to były analogowe. Dzisiaj jest to o wiele bardziej technologicznie zaawansowane. I znowu, panie rektorze, niestety wrócę do tego wątku, że są dwie różne szkoły. Część mieszkańców uważa, że deptak powinien być otwarty, a część mieszkańców uważa, że za dużo jeździ tam samochodów.
A pan jak uważa?
Znaczy tak, na pewno trzeba ograniczyć i ukierunkować ruch na deptaku samochodowy. Niech to będą samochody oczywiście tak jak dzisiaj. Tych, którzy dostarczają tam towar
i tak dalej. Są pewne pojazdy specjalne, które mogą wjechać,
uważam,
tutaj blokady nagle.
No to wiadomo, że te blokady będą funkcjonowały w ten sposób, aby ktoś przypadkowy nie wjechał. Jeżeli ktoś będzie miał takie uprawnienia, to na pewno będzie mógł wjechać w określonych godzinach.
Czy ktoś stawia blokady, to zdaje sobie sprawę, że ktoś nieuprawniony przejeżdża.
Na przykład.
Dzisiaj tak musi być w takim razie, bo
tak,
po co blokady?
Te blokady są właśnie po to, żeby osoby nieuprawnione nie wjeżdżały.
Czyli wjeżdżają dzisiaj, mimo że nie mają uprawnień.
Zdarzają się takie przypadki. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o mieszkańcach, którzy muszą na przykład dojechać przez deptak do swojej posesji, o tych służbach miejskich, o policji, o kartkach pogotowia, ale także o zaopatrzeniu poszczególnych sklepów. To jest bezdyskusyjne, ale zdarzało się, że ludzie tam po prostu wjeżdżali, bo mieli taką łańską fantazję. Stąd też, aby zapewnić większe bezpieczeństwo na deptaku, pojawił się pomysł, aby montować tam blokady. Co do rowerów, to też trwa gorąca od kilku lat dyskusja, czy rowery powinny poruszać się po deptaku, czy też nie. A jeżeli tak, to czy wyznaczyć dla nich specjalne ścieżki, a jeżeli nie wyznaczyć ścieżki, to dlaczego? To w takim razie jak mają się poruszać? No to będą tematy, panie redaktorze, które zawsze będą wracać, ponieważ i rowerów jest więcej, i mieszkańców jest więcej, i samochodów jest więcej, i ruch jest większy.
I my te tematy będziemy podejmować oczywiście w naszej stacji. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
A za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Zostańcie państwo z Radiem Zielona Góra.